środku dnia.
Za nami 32. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tym razem zebrane pieniądze pójdą na zakup sprzętu dla 49 oddziałów pulmonologicznych dla dorosłych i 15 oddziałów dla dzieci. Orkiestra grała w tym roku pod hasłem Płuca po pandemii. Cel jest nieprzypadkowy, bo COVID zdewastował płuca wielu osób. Sporo pacjentów nadal ma zmiany w płucach po zakażeniu koronawirusem, mówi dr Renata Różyńska.
COVID no, towarzyszy nam, prawda? No, nie jest to tak, że się całkowicie infekcja już wycofała, niestety. Na szczęście nie jest to tak dramatyczne, jak było, ale no, gdzieś tam te infekcje się cały czas gdzieś pojawiają. I oczywiście konsekwencje choroby w postaci zmian płucnych. Niestety COVID polubił płuca i niestety mamy te zmiany w płucach. Szczęśliwie też wielu pacjentów bardzo ładnie wychodzi z tej choroby. Mają zmiany w płucach, które się wycofują, które nie wpływają potem na funkcjonowanie, ale jest szereg osób takich, które niestety no, cierpią mocno z tego powodu. Te zmiany sobie się utrwalają, powodują szereg problemów, ograniczeń tolerancji wysiłku, czasami wręcz niewydolność oddychania.
Ten long COVID ile może trwać?
Bardzo różnie. Szacuje się na wielomiesięczny przebieg również. Cały czas trwają badania.
I rozumiem, że to nie jest ważniejsze. Młodzi, starsi, nie ma tu jakiegoś wyznacznika?
Znaczy bardziej oczywiście są podatne osoby starsze, obciążone innymi chorobami, szczególnie już istniejącymi wcześniej chorobami płuc. Ale nie ma reguły. Również osoby młode, pozornie zdrowe, źle przechodzą. I czasami bywa, że tutaj też są problemy.
Nadal są pacjenci, którzy po COVID-zie mają problemy z oddychaniem. We Wolicy pod Kaliszem oddział rehabilitacyjny działa właśnie dla takich chorych. Setki pacjentów już skorzystały z rehabilitacji, mówią pulmonolog Joanna Dokowicz i kierownik oddziału Krzysztof Schubert.
Rzadziej niż na początku pandemii, na szczęście, ale zdarzają się również tacy chorzy z przedłużającym się kaszlem, z gorączką, z wyczerpaniem i czasami sporadycznie z zaburzeniami węchu smaku, jak na początku pandemii.
Czyli mogą ciągle mieć problemy z oddychaniem po prostu po tym COVID-zie, tak?
Tak, ale nie jest to takie częste, na szczęście, jak było na początku pandemii.
Rehabilitacja oddechowa polega na tym, żeby zapobiec inwalidztwu oddechowego, poprawić wydolność. Przede wszystkim jest to cały zestaw ćwiczeń oddechowych, gdzie pacjenta uczymy prawidłowo oddychać przeponą, mieć właściwy stosunek wdechu do wydechu, ale nie tylko ćwiczenia oddechowe, również trening wytrzymałościowy, również ćwiczenia ogólnousprawniające, aby ta kondycja ogólna pacjenta i komfort oddychania uległ poprawie.
No właśnie dzisiaj będziemy rozmawiali o tym, jak państwu się oddycha, czy po COVID-zie mieli państwo jakieś problemy z oddychaniem. Najpierw jednak sonda Magda Konieczna zapytała poznaniaków, czy mają problemy po COVID-zie.
Chorował pan może na COVID?
Tak, kiedyś.
A jakieś powikłania oddechowe?
Tak, to znaczy jest ograniczenie jakby możliwości wzięcia oddechu głębokiego, jakichś wysiłkowych historii, tego typu.
Coś pan z tym robi? Rehabilituje się?
Niewiele. Na prześwietleniu płuc byłem, potem sprawdzić tomografię, zmiany były, a już potem już nie pojmowałem, bo trzeba było za pół roku się zgłosić kolejne.
Długo to trwa już po tym przechorowaniu?
To znaczy, to nie jest tak widoczne. Natomiast w momencie, w którym byłby ten wysiłek, byłby chęć na przykład biegu dłuższego, to odczuję to.
Ja nie miałam COVID-u. Ja się szczepiłam.
Ja nie miałam COVID-u.
Po COVID-zie nie. Nie jeden mam. Po trzech zaściekach byłem i nic więcej.
Bo wielu odczuwa jednak jakieś dolegliwości.
No właśnie, co w telewizji pokazywali, to tak.
Kiedyś, dawno temu.
Jakieś teraz po dolegliwości?
Teraz? Ciężko powiedzieć.
Nie wiem, czy to było przeziębienie, ale także nie było takiego czegoś, żeby nie.
Czyli nic pani do tej pory nie odczuwa? Nie. Jakieś trudności z oddychaniem?
Nie. Nic.
Chorowałam na Omikron.
Jakieś następstwa po?
Taka niepamięć krótka. Poza tym nie, tylko niepamięć. Moja mama też chorowała. Pojawiło się osłabienie nóg, tak że się przewracała na ulicy, ale już minęło.
Za chwilę o tym będziemy też rozmawiać, że statystycznie w Polsce co około 30 osób, czyli około 3% może tak Polaków ma nadal problemy z oddychaniem w związku z przejściem COVID-u, więc to jest całkiem duży problem. U niektórych pacjentów po COVID-zie doszło do stałych zmian w układzie oddechowym, które mogą prowadzić do niewydolności oddychania. Płuca po przebytym zakażeniu mogą ulec zwłóknieniu, co jest procesem nieodwracalnym. W bardziej zaawansowanych stadiach choroby pacjenci wymagają stałej tlenoterapii, wspomagania wentylacji, a nawet przeszczepu płuc. W Poznaniu po 5-letniej przerwie lekarze znów będą przeszczepiać te organy, mówi wicemarszałek województwa Paulina Stochniałek.
Kilka lat przerwy i teraz wracamy. Rzeczywiście Ministerstwo Zdrowia wydało decyzję na 5 lat. Szpital Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii ma prawo do dokonywania przeszczepów.
Czyli jest już zespół? Został wpisany ośrodek jako...
Ośrodek został wpisany, tak. I w tej chwili no, pan dyrektor Maciej Bryl jest odpowiedzialny za to, żeby no, jak najszybciej rozpocząć ten proces.
Czyli już jeżeli byłby dawca, to rozumiem, że też jest brany pod uwagę ośrodek poznawczy.
Tak, i zależało nam na tym, żeby tutaj jak najszybciej wykazywać tą gotowość.
Tyle wicemarszałek województwa Paulina Stochniałek. 618-654-6564. Jak tam państwa płuca? Czy już zapomnieli państwo o koronawirusie, czy jednak gdzieś tam czują państwo, że coś z tym oddychaniem jest nie tak? Państwa telefony plus jeszcze rozmowa oczywiście z poznańskim pulmonologiem, docentem Szczepanem Coftą, to za kilka minut. Zapraszam serdecznie. 61 8 6 5 4 6 5 4. Audycja w środku dnia. Pani Ewo, dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Jak Pani płuca pracują dzisiaj?
Płuca, chcę powiedzieć, że płuca dobrze, ale ten wirus to nie tylko płuca atakował, także serce i cały układ krwionośny. Mhm. Po mnie na przykład raptownie po zaszczepieniu wszystkich dalej zaczęły pękać naczynia na nogach i nikt nic nie wie, wszyscy mają wodę w ustach. I powiem panu, że zastanawiamy się nad wirusem, który był. I teraz wszyscy Polacy będą finansowali, bo dokładali się do finansowania leczenia tego, tych szkód po tym wirusie. Natomiast nikt się nie zastanawia, że to w zasadzie powinni płacić te państwa i te laboratoria, które ten wirus wyprodukowały, proszę pana, i wypuściły na świat. Taka jest prawda i wszyscy o tym wiemy, kto to zrobił, kto to wypuścił. I no, cisza na ten temat. To nie tylko płuca są, proszę pana. Tak chciałam powiedzieć. To tylko tyle.
Panie, bo pozdrawiam bardzo serdecznie. Życzę dużo zdrowia w każdej części ciała. Panie Rafale, dzień dobry.
Halo, dzień dobry, witam. Czy dzisiaj radio, co by panu Wojtku znowu nie odbywało? Cieszę się, pan Jasz, teraz w tej audycji południowej. Witam jeszcze raz serdecznie. No cóż, aha, powiem, no nie był sobą. Plus 5 stopni za oknem. Ładnie, słońce, naprawdę pięknie. Trochę rano był mrozik, ale dobra, wracamy do tematu.
Do płuc, ja powiem do płuc.
Tak, tak, no właśnie o to chodzi. Nie, nie, ja powiem szczerze, że no, ja, chwała Bogu, no żyję raz lepiej, raz dobrze, ze zdrukiem. No wiadomo, jak to jest, ale... Nie zaszczepiłem się. Przyznaję się publicznie, że, znaczy może nie publicznie, ale w naszym Radiu Poznaniu, Radiu Publicznym, jakby nie było, w którym jeszcze możemy rozmawiać, bo nie wiadomo jak długo to jeszcze potrwa, ale dobra. Powiem, że nie zaszczepiłem się ani razu. Nie zaszczepiłem się, uważałem, że no nie ma większej potrzeby. Wiem, że są różne powikłania. Też słyszałem, że no niektórzy ludzie zmarli, że zawały, wzrosły serca i tak dalej. O tym lekarze nie chcą mówić. No bo wiadomo, no każdy się boi, ja też się boję o tym mówić tak publicznie, ale no... Tu,
ale
no
jacy lekarze się boją mówić, wie pan, bo tak już zaczynamy teraz trochę skręcać w kierunku jakichś spiskowych teorii, ale nikt nic tu... Panie Rafale, no wie pan, 36 osób dzisiaj leży na oddziale na Szamarzyskiego właśnie z problemami po COVID-zie z oddechowymi. To już nie jest to, co było dwa lata temu, kiedy kilka tysięcy osób było w szpitalu.
No, no, jasne. Ale tak jak pani mówiła, to poprzednia, która telefonowała, no, że tam pękają, nie wiem, żyły, czy tam jakieś te naczynia mówiła, no to mówię, te szczepionki, no, mają dużo skutków, bardzo
ale
dużo.
Ale panie Rafale, ale to nie, no, czy to po szczepionkach, czy to po przebitym COVID-zie, to akurat tego nie wiemy, wie pan, no, to ja bym wolał, żebyśmy dzisiaj o naszych płucach rozmawiali, a nie skręcali w stronę...
Jeszcze chcę powiedzieć o płucach, no. Mi się oddycha w miarę dobrze, chociaż biegać już za długo nie mogę ze względu na, powiedzmy, wiek 50 parę plus, to już za długo nie ubiegnę. No nie będę młodszy.
Trzeba trenować, panie Rafale. Wystarczy zacząć ćwiczyć i zaraz będzie pan biegał po maratonę.
Tak, niektórym sportowcom się wydaje, panie Wojtku, że niektórym sportowcom się wydaje, że tego, a tu młody chłopak na przykład wygrał finał Australia Open na przykład w tenisie. No. No, no ci ludzie, no, no cóż, no, biologii się nie oszuka, ale powiem tak, że muszę powiedzieć uczciwie, że no popieram, byłem wczoraj na, zawsze uczestniczyłem, nawet jak był COVID, no to do puszki wrzuciłem, także byłem też wczoraj na tych targach trochę tam zobaczyć i coś tam do puszki wrzuciłem, także ja popieram akcję akurat, która Wielka Piesa Szurzeży Pomocy robi, także no... No wydaje mi się, że nie powinno się tym krytykować. Można nie wrzucić do puszki, jak ktoś nie chce, dobra, że tak powiem, olać, ale te dwa złotówki, jakby każdy wrzucił, to byłoby fajnie.
I przy tym, panie Rafale, zostajemy. Dziękuję, pozdrawiam i pan Marcin. Dzień dobry.
Dzień dobry. To ja te spiskowe teorie dziejów wszystkich i te demagogie chyba obalę, no bo byłem tą osobą, która przeszła ten COVID pierwszy, tą pierwszą falę dość poważnie. Uratowało mnie to, że przed szpitalem, tylko to, że nie było wtedy miejsca, to był grudzień 2020 roku. Zwykła grypa u mnie nigdy nie objawiała się 41-stopniową gorączką jak wtedy i utratami świadomości, więc to już było dziwne. Pogotowie, które przyjechało po prostu, to był dokładnie 12 grudnia i tylko dlatego, ja jeszcze to troszkę pamiętałem z tej rozmowy z nimi, oni nie mieli co ze mną zrobić, bo tyle łóżek zajętych, szukali gdzieś szpitala i tylko na swoją, może nie wiem, czy nieodpowiedzialną decyzję, zostałem w domu. No oni tylko wtedy, na tamten czas, jak pamiętamy, był tylko paracetamol. Chyba dzisiaj chyba coś jest, jakiś lek, prawda? Już się tym nie interesuje. Zaszczepiłem się, ale zaszczepiłem się dopiero prawie po 9 miesiącach, czyli we wrześniu 21, jak już weszły te szczepionki, ale to zaszczepiłem się dosyć późno, bo one weszły chyba w kwietniu bodajże, także jeszcze sobie czekałem, miałem jeszcze tą tak zwaną odporność nabytą przez to, że ten organizm zaczął z tym walczyć sam, ale teraz co dalej?
No właśnie, to chciałem pana zapytać, czy pan to dzisiaj czuje?
Ja mam do dzisiaj zmiany na płucach przez to zdiagnozowane przez ten pierwszy. Po szczepieniu, no to chyba nie jest żadna tajemnica, no Johnsonem po prostu. Przeszedłem kolejnego, ale już o wiele bardziej, że tak powiem, delikatnie, tylko skończyło się na jakiejś tam utracie smaku i temperaturze dosyć wysokiej i węchu. No pierwsza była naprawdę książkowa, czyli wszystko mnie tam dotknęło. Jakie są skutki uboczne tego? No, to, że mam zmiany na tych płucach, powoduje to, że a w ogóle od razu po tym, jak pierwszy, po tej izolacji 10, tam chyba były 10 dni, po tej 10-dniowej izolacji, jak wyszedłem z domu, zszedłem po schodach. 12 stopni mam i 5-10 metrów do samochodu. Ja byłem, jak to się mówi w Poznaniu, do gaci mokry. Ja nie miałem w ogóle siły na nic i taki stan trwał przez to najmniej 2 tygodnie jeszcze, gdzie nie mogłem wstać z fotela, z łóżka, żeby iść do łazienki, żeby się umyć, żeby się załatwić. Było strasznie. To się wytonogą, wszyscy mówi, że to nie to. No to się pytam tych wszystkich, co spowodowało, że do dzisiaj mam słabą odporność, bo łapię wszystkie grypy, pomimo tego, że nie wiem, nie walę w kocioł, czyli nie piję, nie wiem, nie palę 20 paczek, nie zażeram się cholesterolem i różnymi takimi rzeczami. Nie mam tej odporności zupełnie. każda grypa mnie dopadnie, jak ktoś gdzieś koło mnie zakaszle. I lekarz oczywiście, a jeszcze jedna ważna rzecz, nie tylko te płuca, jakby wydolnościowo serce, wszystko tutaj, jak mam jakieś badania coroczne w pracy i proszę o to, żeby mi to zrobili, zawsze jest okej z tym, echo serca, takie rzeczy, jest okej, ale co jeszcze mnie dopadło i to nie jest efekt starości, chociaż wszyscy mi mówili, że to efekt mojej starości, niebawem za 2 lata 50 lat, ale bardzo pogarsza mi się wzrok i właśnie jeden z okulistów, dosyć znany zresztą w Poznaniu, nie będę robił żadnych reklam, po prostu miałem kiedyś przyjemność i teraz skorzystałem z jego jakby winą obarczył przebycie tych chorób, bo u mnie w rodzinie naprawdę z okularami to rzadko kiedy kto. Wiadomo, to nie jest, wzroku nie traci się genetycznie, nie? Chociaż może, nie wiem, nie znam się kompletnie, ale ja w przeciągu 4 miesięcy zjechał mi wzrok na obu oczach na -25. To było dosyć szybkim spadkiem tego.
Czyli te neurologiczne też takie pewnie konsekwencje.
Dokładnie. I to, o których też się mało mówi, no bo jakby badania są cały czas prowadzone, tak? Na tych skutkach przejścia.
Panie Marcinie, a jakoś, nie wiem, pulmonolog panu powiedział, ile procent płuc panu po tym COVID-zie się uszkodziło?
Wie pan co, ja to mam gdzieś zapisane, nie pamiętam, nie przyjąłem tej wiadomości, ale na zdjęciu bardzo ładnie widać miejsca, które zostały, że tak powiem, wyłączone z oddychania, nie? Te zdjęcie mam do dzisiaj.
Białe miejsca, białe plamy.
Dokładnie, tak. No i trochę, okej, on też mówił, że gdybym, kiedyś paliłem papierosy, nie będę się tutaj gdzieś tam wybielał, nie? Teraz jakby papierosów już nie palę, ale właśnie od tych covidowych spraw wtedy, tak? On mówi, że zupełnie inaczej wyglądają płuca palacza, zupełnie inaczej wyglądały płuca po przebytym COVID-zie. Zupełnie inne zniszczenia powodował COVID. To do mnie wszystkich oczywiście przemawia. Ja mówię, trudny pan temat zaczął, bo zaczął pan temat właśnie dla foliarzy i dla tych, co nie wspierają orkiestry. I teraz będzie miał pan trudną drogę do zdrożenia. Może nikt nie zadzwoni, bo ja myślę, że...
Wracamy już na właściwy tor, już dobrze. Tak,
ale nie, ja tylko
panu
mówię, ja wiem tylko, że w połączeniu te dwie rzeczy zaczął pan od orkiestry razem z COVID-em, więc mogą być ciężkie tematy, ale każdy ma prawo do tego. Ja akurat, wierzę w to, że miałem tą chorobę, i nie ma o czym gadać i pozostawiła jednak jakiś tam we mnie ślad, nie? Jak to będzie wyglądało za lat kilka miesięcy.
Ale w każdym razie teraz nie chodzi pan już do lekarza, nie musi pan jakoś klenoterapii albo jakichś zabiegów.
Ja nawet, wie pan, sterydów. To po tym, jak pierwszy raz poszedłem, jak mi zrobili te prześwietlenie, to wszystko, to już nawet wtedy wykluczył jakąś farmakologiczną i tą, nic nie przyjmowałem, no po prostu było to już po roku prawie od tego mojego zakażenia, także mówi, że tu już nie widzi sensu, żeby cokolwiek wprowadzać. One jakby się nie pogarszały, zrobili mi jeszcze po roku kolejne prześwietlenie, no to już sam też jakby o to poprosiłem, no jakby zmiany nie były większe, także jakby to nie powodowało większych zmian. No niestety uważajmy na siebie. To
panie Marcinie, dużo zdrowia. Życzę.
No i to może jest dziwne i głupie, niektórzy się śmieją, ale niech pan zwróci uwagę, jednak mimo wszystko w okresie jesienno-zimowym ludzie te maseczki zakładają i nic im się nie dzieje. No moim przykładem jest moja mama, która zakłada i rzeczywiście nie choruje, tak? I jeżdżąc komunikacją jakby jej nie dopada wożąc ludzi.
Panie Marcinie, pozdrawiam bardzo serdecznie. I pan Paweł, dzień dobry.
Dzień dobry, ja rzadko zajmuję stanowisko, ale jak zajmuję, to przeważnie w sprawach, które mnie bardzo emocjonalnie dotyczą. Włączyłem się co prawda przed chwilą.
Ale o płucach, panie Pawle, dzisiaj rozmawiamy o kondycji płuc.
Właśnie o tym chciałem powiedzieć. Ja w trakcie pandemii zachorowałem na zapalenie płuc. Jestem synem dwóch lekarzy i poszedłem do lekarza prywatnie, ponieważ wtedy były przychodnie zamknięte i działały telefonicznie i powiem wprost, facet nie chciał mi zapisać antybiotyku. Uważał, że w ramach procedury musi mnie zawieźć do szpitala, bo mam zapalenie płuc i tak dalej, i tak dalej. Panie redaktorze i szanowni państwo, jeżeli ktokolwiek z nas po zapaleniu płuc zostanie położony, odstawiony gdzieś z boku na łóżko, to prawdopodobnie umrze. Dlatego ja wymusiłem na lekarzu przepisanie antybiotyku. Powiedziałem, że jeżeli tego nie zrobi, to szkoda mi czasu, pójdę gdzieś indziej, ktoś mi w końcu go zapisze. Facet trzymał się procedur, których nie wiadomo kto wtedy napisał, które były absurdalne.
No, ale to można zapaleniem płuc w domu też można leżeć przecież. To nie jest, każdy przypadek nie kwalifikuje się na hospitalizację, prawda?
No, taki, który był u mnie, no ja bez antybiotyku już sam bym sobie nie poradził, prawda?
No tak,
teraz
tak.
Proszę zauważyć, jakby dlaczego zadzwoniłem? Proszę zauważyć, że jeszcze kilka lat wstecz, jak moje dzieci dorastały, to lekarze zapisywali antybiotyki na oślep, na telefon, na wyrost. Nawet bali się, że będą mieli jakieś postępowania w izbie.
Że no lepiej zapisać antybiotyk, żeby się tam nie rozwinęło bardziej i tak dalej, pewnie może tak.
Mija 15 lat, przychodzi facet ewidentnie potrzebujący antybiotyku na zapalenie płuc, ma gorączkę, ma objawy, a lekarz, jak najbardziej wykształcony lekarz, tłumaczy, że nie, że absolutnie teraz jest procedura taka, że jedziemy do szpitala i odstawiamy na bok. Czyli przyczyną, dla której my wszyscy chorujemy, moim zdaniem wcale nie jest to, że choroby są, bo one były, są i będą. Problem jest w tym, że jakaś magiczna siła w którymś momencie, całkowicie anonimowa, powoduje powstawanie tak zwanych nowych procedur. Nikt nie wie, kto jest ich autorem, nikt nie wie, kto je wprowadza i dlaczego. I nagle w myśl wiedzy medycznej nie leczymy, tylko wykonujemy procedury, panie redaktorze.
No, zwykle procedury Ministerstwo Zdrowia rozporządzeniami wprowadza pewnie jakieś, więc ja sobie nie przypominam, żeby kiedykolwiek były takie zarządzenia, o których pan mówi. Trafił pan widocznie na lekarza, który może troszkę coś źle zinterpretował, tak może było, trudno powiedzieć. W każdym razie, jak pana płuca może dzisiaj? Panie Pawle, jak pana płuca dzisiaj?
Moje płuca dzisiaj świetnie. Ja tylko chciałem po prostu zwrócić pana redaktora i państwa uwagę na to, że w naszym najlepszym i szeroko pojętym interesie powinniśmy sami się dokształcać. Tutaj padło jakieś słowo foliarze, to zupełnie nie o to chodzi. Chodzi o to, że prawda ma to do siebie, że każdy ma swoją. I zachęcam do drobnej edukacji medycznej każdego.
Aha, to oczywiście. Panie Pawle, doktor Google, najbardziej znany lekarz na świecie.
Dokładnie tak. Dziękuję,
pozdrawiam serdecznie. 618654654. Zanim kolejny telefon, to teraz proszę państwa, zapraszam na spotkanie z docentem Szczepanem Coftą, poznańskim pulmonologiem. Rozmawiałem z panem doktorem dosłownie godzinę przed audycją. Proszę posłuchać, jak to dzisiaj wygląda właśnie, jeżeli chodzi o walkę z koronawirusem i te konsekwencje po tym, co się działo 2-3 lata temu. Panie docencie, ostatnio w takim czasopiśmie Radiology przedstawiono wyniki badania, które robiono przez 2 lata odnośnie przebiegu COVID-19 i okazało się, że niemal 40% osób wykazywało trwałe zmiany w płucach po 2 latach od zakażenia, to znaczy, że my w tym COVID-zie niestety mamy dosyć spory bagaż. Czy to się potwierdza także na przykład w poznańskich klinikach?
Oczywiście płuca są narządem, który w pierwszej mierze zawsze był dotknięty infekcją COVID-19. Nawet gdy ta infekcja się rozpoczynała, uznawano, że wykonywanie zdjęć tomografii komputerowej jest testem, który może wykluczyć COVID w pewnym momencie, bo w okresie ostrej choroby 80-90% miało swoje ślady w płucach. Ale rzeczywiście w obszarze powikłań, tak zwanego long COVID czy post COVID, takie określenie w medycynie funkcjonuje, u pewnej części osób dyskretne zmiany mogą być u 40% osób rzeczywiście. Natomiast odsetek osób, u których zmiany są dramatyczne, przybierają bardzo duże nasilenie, to są gdzieś 3-4% osób. To jest populacja w Polsce gdzieś około 1 100 000 osób, więc bardzo duża. U tych osób dochodzi do znaczącego pogorszenia funkcjonowania płuc. Oczywiście my widzimy na oddziałach pulmonologicznych, w klinikach, te osoby najbardziej dotknięte. Mianowicie osoby, u których doszło do włóknienia płuc pokowidowego, u których nawet dochodzi do niewydolności oddychania. Tych pacjentów w skali całego kraju nie jest tak dużo, ale trzeba przyznać, że to jest istotna część działalności pulmonologicznej. zarówno oddziałów rehabilitacyjnych, oddziałów pulmonologii, oddziałów niewydolności oddychania. Rzeczywiście swoje pokłosie COVID ma bardzo istotne. Jesteśmy w taki sposób skonstruowani, stworzeni, że dla funkcjonowania płuc 5% miąższu płucnego w stabilnej sytuacji wystarczy nam, przy ekstremalnym wysiłku 20%, więc olbrzymia rezerwa, olbrzymia część miąższu płucnego zniszczona. Płuca swoją funkcję mają bardzo z jednej strony prostą, ale bardzo szlachetną, ponieważ stanowią miejsce kontaktu ze środowiskiem zewnętrznym. Dochodzi do pobierania życiodajnego tlenu, dochodzi do ewakuowania dwutlenku węgla. Ta zdolność jest niezbędna do zachowania czynności życiowych.
Panie docencie, a czy są pacjenci, którym 2 lata temu COVID tak bardzo zniszczył płuca, że muszą być ciągle pod kontrolą i korzystać z zabiegów, no takich właśnie jak tlenoterapia?
Oczywiście to jest niewielka część osób. Jest to pewien margines, który jest o tyle istotny, że społecznym wyzwaniem staje się na oddziałach pulmonologii, rehabilitacji. Rzadko, ale zdarzają się pacjenci, u których trzeba było przyszczepiać płuca. I te ośrodki borykają się z pojedynczymi pacjentami, dla których ratunkiem jest przeszczepienie płuc. Oczywiście to jest tak, że bardzo często powikłania płuc nakładają się na pewną wielochorobowość, bo to nie jest tak, że wskutek COVID-u dochodzi tylko do zajęcia płuc, ale też jeżeli ktoś ma cukrzycę, jest otyły, ma niewydolność serca, niewydolność żylną, jeżeli jest pozatorowości, u tych osób wyzwania są bardziej złożone i w takiej wielochorobowości obracanie się pacjentów jest bardzo trudne.
A na czym polega to zwłóknienie? To znaczy, na czym polega to uszkodzenie płuc, jeżeli mamy do czynienia z COVID-em, czy nawet zapaleniem płuc, tak? Bo też powoduje takie skutki.
Architektura płuc jest bardzo, bardzo piękna. To 23 rozgałęzienia, począwszy od tkawicy, oskrzeli, aż do drobnych, bardzo drobnych pęcherzyków płucnych. Między pęcherzykami płucnymi jest śródmiąż, który jest zasadniczo niewidoczny, czy bardzo dyskretny w kontekście normalnego funkcjonowania. Natomiast jeżeli mamy do czynienia z procesem zapalnym, który indukuje włóknienie, dochodzi do włóknienia między pęcherzykami płucnymi. Mówimy o śródmiąższowym włóknieniu, do zaburzenia bariery przepuszczania tlenu i dwutlenku węgla. Zmniejsza się zdolność dyfuzyjna. Jeżeli ona się zmniejszy o 40-50%, tym bardziej 60%, dochodzi do niewydolności oddychania. Rzeczywiście u niewielkiej części, ale dochodzi do włóknienia płuc, a włóknienie płuc prowadzi do rozstrzeni oskrzeli, a więc patologicznych, nieczynnych fragmentów miąższu płucnego, nasila się rozedma płuc. To jest skomplikowany mechanizm, który doprowadza do tego, że płuca nie w sposób odpowiedni nie zaciągają tlenu z zewnątrz i nie ewakuują dwutlenku węgla i mamy do czynienia z niewydolnością oddychania. Oczywiście po drodze jest konieczność leczenia pulmonologicznego. Czasami sterydy mogą pomóc, jeżeli stan zapalny, antybiotyki. Mamy do czynienia też z kapitalną możliwością tlenoterapii. Jest w Polsce bardzo dobrze rozwinięty system tlenoterapii domowej. Jeżeli ktoś nie może skutecznie tlenu uzyskiwać z powietrza, wtedy można jemu suplementować tlen. Pod opieką naszego ośrodka jest około 180 pacjentów, którzy mają w domu koncentratory tlenowe albo butle z tlenem ciekłym. U tych osób tlen jest podawany dodatkowo.
A co się zmieniło po pandemii koronawirusa właśnie dla państwa, dla pulmonologów?
Jest olbrzymi postęp. COVID ujawnił olbrzymie możliwości postępu w pulmonologii. Jako pulmonolodzy byliśmy bardzo potrzebni w COVID-zie. Gdy prowadziliśmy w Poznaniu szpital tymczasowy, to jednym z największych wyzwań było właśnie postępowanie w niewydolności oddychania. Robiliśmy to oczywiście z anestezjologami. Ale jako pulmonolodzy nie wystarczylibyśmy, włączali się też interniści, kardiolodzy, lekarze innych specjalności. To było niezwykłe wyzwanie. Przy COVID-zie się niezwykle dużo nauczyliśmy. Niezwykle zostaliśmy doposażeni w sprzęt. Oczywiście tego sprzętu można powiedzieć, że zawsze brakuje. W każdym, nawet najbogatszym kraju tego sprzętu wydawałoby się, że dobrze byłoby mieć więcej. Ale wiemy, wyczuwamy dzięki COVID-owi, jak ważny jest układ oddechowy, jak może on być krytycznym organem dla wielu spośród pacjentów, którzy mogą z tego powodu umierać i że stosowanie metod pulmonologicznych, rehabilitacyjnych jest niezwykle ważne.
Panie docencie, teraz Kraken, nowa wersja SARS-CoV-2. Czy dzisiaj także są problemy z oddychaniem? Czy pacjenci także trafiają tak na świeżo po przebitej infekcji, czy w trakcie infekcji?
Każda faza COVID-19 miała swoją charakterystykę. Wiem, że pierwsza, druga, trzecia faza epidemii to był dramat. W pierwszej umierały osoby, głównie drugiej, z której miały niewydolność oddychania, często izolowaną. W trzeciej, czwartej były osoby starsze wielochorobowości różnej, cukrzyca, niedoność serca, niewydolność wątroby, kruchość, zespół kruchości, osoby starsze. W tej chwili już się przyzwyczailiśmy i w tej chwili zlikwidowano oczywiście oddziały covidowe. Oczywiście w każdym ze szpitali zmagamy się z COVID-19, ale ta infekcja przybiera już obraz zazwyczaj bardziej cywilizowany, choroby przeziębieniowej, bardzo porównywalnej z grypą czy infekcją RSV. Oczywiście są takie sytuacje, mieliśmy w ostatnich 4-5 miesiącach, że ktoś umierał z powodu powikłań COVID-u, ale obecnie przechodzone infekcje, zwłaszcza u osób, które już 2-3-4 razy chorowały, które się szczepiły, one przebiegają zupełnie inaczej i nie budzą trwogi. Oczywiście nie będą zachowanie zasad izolacji w szpitalu czy w domu, pewne powstrzymanie się od aktywności, ale poza sytuacjami wyjątkowymi nie stanowi to ekstremalnie nasilonego wyzwania codziennego.
Przypomnę, naszym gościem jest pulmonolog, docent Szczepan Cofta z Szpitala Przemienienia Pańskiego w Poznaniu. I na koniec jeszcze pytanie o inne uciążliwości, takie chociażby jak mgła covidowa. Takie lżejsze, być może dla pulmonologów nie stanowiące jakiegoś poważnego problemu, ale czy także są diagnozowane dzisiaj te takie miękkie konsekwencje koronawirusa?
Rzeczywiście nie tylko pulmonologiczne powikłania, ale oczywiście aspekty neurologiczne. Tutaj neurolodzy w Poznaniu podchodzą z dużym zrozumieniem i też w specjalnie działającej poradni. Też zastanawiają się, czy dane dotyczące choroby związane są z post-COVID, czy nie. Podobnie kardiolodzy, podobnie laryngolodzy. To są główne specjalności, które pochylają się nad tymi pacjentami. Wydaje się, że ta wspólna troska jest czymś niezwykle ważnym, tylko trzeba przyznać, że nie można wszystkiego tutaj zrzucać na COVID-19. Niektórych objawów neurologicznych, one być może są z nim niezwiązane. Jest to kwestia bardzo subtelnej, bardzo wnikliwej opieki, bardzo wnikliwej recenzji właśnie neurologicznej.
Jeszcze ostatnie pytanie odnośnie grypy, dlatego że wiele osób zastanawia się, czy bardziej zaszczepić się na COVID, czy na grypę. Wiemy, że po COVID-zie właśnie jest ten dług zdrowotny trochę i też te inne wirusy, inne choroby się zaczynają pojawiać. Mówi się o wzroście też na przykład zachorowań na odrę w Europie Zachodniej, w Wielkiej Brytanii. Czy tutaj nie ma też zagrożenia dla pacjentów?
Rzeczywiście COVID, wydaje się, trochę destabilizuje układ odpornościowy. I o tym jesteśmy przekonani, są dane też trochę immunologicznie nas rozregulował. Są dane, które sugerują, że na przykład większa jest częstość występowania astmy u dzieci, u osób młodych. Generalnie myślę, że rozmiar szkód wyrządzanych przez COVID-19 jest bardzo analogiczny do tego, co dotyczy grypy w tej chwili, czy wirusa RSV. Szczepienia przeciwko grypie bezwzględnie tak, absolutnie. Odnośnie szczepienia przeciwko COVID raczej tak, ale jeżeli ktoś przechodził 3-4 razy COVID, jeżeli ktoś się szczepił 3-4 razy, to może niekoniecznie. Także szczepienia zmieniają oblicze obecnych infekcji. Do każdej sytuacji powinno się podchodzić bezwzględnie, indywidualnie. Powinni bardziej skorzy do szczepień być pacjenci, którzy mają choroby współistniejące, otyłość, cukrzyca, niewydolność serca, niewydolność oddychania. Te grupy pacjentów są bardziej narażone i powinny rzeczywiście mieć na uwadze w większej mierze konieczność zaszczepienia się.
Bardzo dziękujemy. Naszym gościem był poznański pulmonolog, docent Szczepan Cofta. Proszę Państwa, kończymy audycję w środku dnia. Dziękuję serdecznie. Dzisiaj o naszych dudach, że tak powiem, rozmawialiśmy. Mam nadzieję, że u Państwa wszystko dobrze działa. To ja myślę, także warto o tym pamiętać, że to nie tylko COVID, ale także zanieczyszczenia powietrza, które są wokół nas. Na szczęście ostatnio nie było takich dni, że musielibyśmy zamykać okna. I papierosy, proszę Państwa. Jak ktoś da radę, to warto się ich pozbyć ze swojego życia. Audycja w środku dnia. Jarek Paszczyński zrealizował. Wojciech Chmielewski. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.